Kochani, otwórzmy pierwszy list apostoła Jana na drugim rozdziale. Dzisiaj przeczytamy wersety pierwszy i drugi. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Pierwszy list apostoła Jana jest bardzo specyficzną księgą Biblii. Głównym tematem tego listu jest bowiem pewność wiary chrześcijańskiej. Wiara ta jest niezachwiana. Wiara ta jest pewna, gdyż ma niezachwiany fundament. Fundamentem wiary Kościoła, fundamentem jego pewności jest sam Pan Jezus. Jest Jezus Chrystus, który jest sprawiedliwy, który jest Bogiem i który umarł za swój lud na drzewie krzyża i nabył ten lud ceną swojej krwi. I jest to fundamentalne stwierdzenie, że poza Chrystusem nie ma zbawienia i że tylko Chrystus jest tym, który daje nam pewność zbawczą. I kiedy czytaliśmy pierwszy rozdział pierwszego listu apostoła Jana, zobaczcie, że zwracał on uwagę na pewność Słowa Bożego, na to, że jest ono potwierdzone przez wiarygodnych świadków, którzy naocznie widzieli, jak historia zbawcza w Jezusie Chrystusie się wypełniała. Którzy nie dość, że widzieli, to jeszcze dotykali i dlatego mogą śmiało powiedzieć: słyszeliśmy, widzieliśmy, dotykaliśmy. I że dla nas to nie jest nic niezwykłego, co zwiastujemy, bo chociaż zbawienie jest niezwykłe i Chrystus był niezwykły, to jednak tego wszystkiego doświadczyliśmy. I dlaczego ten list został napisany? Dlatego, żebyśmy mieli pewność. Żebyśmy mieli pewność tego, że zbawienie już dokonało się w Jezusie Chrystusie. I że jest to zbawienie, do którego nic nie można dodać. I że jest to zbawienie, z którego nic nie można odjąć. Bo skoro naszym fundamentem, na którym jest zbudowany Kościół, jest Chrystus Pan i On jest podstawą naszej wiary, to jeżeli mówimy, że ta wiara zależy od nas, to już chcemy stworzyć inny fundament, już nie Chrystusa i nie świętej religii, świętego Izraela chcemy, tylko chcemy w ciele realizować zbawienie. I warto podkreślić, że pewność zbawienia, o którym mówi też Jan w tym liście, nie jest czymś, co otrzymuje się jedynie wtedy, kiedy ktoś powie, że wierzy Jezusowi Chrystusowi, ale że do pokornej pewności zbawienia niezbędne jest zupełne zaufanie Słowu Bożemu. A to zaufanie rodzi się wtedy, kiedy Duch Święty wprowadza nas w głębiny poznania Słowa Bożego i potrzebne jest ufne patrzenie na Jezusa Chrystusa jako sprawcę i dokończyciela wiary, nie zaś na siebie i swoje cnoty, swoje uczynki, swoją wolę. Prawdę tą niesamowicie wyraził Marcin Luther, kiedy pisał takie słowa: bogobojni ludzie nie mają na ziemi niczego droższego nad imię Pana. Je tylko wielbią, głoszą i wyznają przed ludźmi jako imię, które ma moc, mądrość, świętość, dobroć i sprawiedliwość. Swego imienia zaś nie chwalą, ani się nim nie chełpią. Nawet chcą, aby było ono każdemu śmierdzące i by tylko imię Boga było wielbione i chwalone, by Jemu tylko były składane dzięki na ziemi i na niebie. Bogobojny człowiek wie, że sam nic nie może uczynić i patrzy się jedynie na Chrystusa i Chrystus jest jego gwarantem zbawienia. Pewność zbawienia bowiem wynika z wiary w doskonały Boży plan zbawczy. W to, że Ojciec przed założeniem świata wybrał lud dla swojego Syna i że ten Syn w odpowiednim czasie przyszedł i nabył ten lud swoją krwią i że Duch Święty przekonał ten lud o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Pewność zbawienia wynika z tego, że człowiek wierzy w doskonałość ofiary złożonej przez Chrystusa i w to, że Bóg Ojciec przyjął tę ofiarę. I ona jest wystarczająca, jedyna, doskonała i nie ma potrzeby, by ją powtarzać. A problem grzechu jest wielkim problemem i dotyczy ludzkości faktycznie od zarania jej powstania. W pierwszym rozdziale pierwszego listu Jana czytaliśmy werset 8, który nam mówił: jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. I jest to prawda o naturalnym stanie człowieka. Człowiek zarówno z natury, kiedy rodzi się w Adamie, cieleśnie, jest pełen grzechu, jak i zarówno z praktyki, czyli z postępowania, dowodzi tego, że jest grzeszny i że nie ma w nim nic dobrego, co by mogło Bogu się podobać. A jednak mamy mieć pewność zbawienia, kiedy nie patrzymy na siebie, ale na Chrystusa. Purytanie często mawiali: patrz 10 razy na Chrystusa, a raz na siebie, nigdy na odwrót. Zobacz swoją grzeszność i zobacz Jego świętość i u Niego szukaj pomocy i rozwiązania. Jednak co się dzieje, kiedy wierzący grzeszy? Co się dzieje, kiedy wierzący wpada w grzech? Bardzo często traci wtedy przekonanie, że jest Bożą własnością. Dobrym przykładem tego zwątpienia jest postawa króla Dawida, gdy dopuścił się grzechu cudzołóstwa z Batrzebą, kiedy faktycznie zamordował jej męża Uriasza, nie miał pokoju i modlił się, tak jak czytamy w Psalmie 51, w wersetach 11 i 12, nie odrzucaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Nie odrzucaj mnie, nie odbieraj mi Ducha Świętego. I myślę, że w życiu każdego wierzącego zdarzył się taki moment w życiu, kiedy grzech go tak mocno przycisnął do ziemi, że wydawało się, że Bóg od nas odszedł. I co wtedy zrobić? Wtedy trzeba spojrzeć na Chrystusa. Pójść do Niego. U Niego szukać pomocy i rozwiązania. I dlatego apostoł Jan daje prostą odpowiedź dla każdego, który jest w takim stanie. I tą odpowiedzią jest pierwszy werset drugiego rozdziału pierwszego listu Jana. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Gdzie masz skierować wzrok? Na swój grzech? Na swoją ohydę? Tu nie znajdziesz rozwiązania. Tu znajdziesz jedynie sznur, żeby pójść i powiesić się na drzewie. Pewność zbawienia wynika bowiem z pewności Chrystusa jako fundamentu i podstawy. jako jedynego Zbawiciela, jedynego Odkupiciela. Trzeba spojrzeć na Jezusa Chrystusa, który jest jedyny sprawiedliwy i tego, który nas usprawiedliwił skutecznie raz na zawsze. Pewność zbawienia nie wynika bowiem z faktu naszej doskonałości i perfekcyjności. Nasze bezpieczeństwo jest i jedynie może być zagwarantowane w naszym Panu Jezusie Chrystusie. W końcu musimy zdawać sobie sprawę ze słów proroka Izajasza, które są zapisane w 64 rozdziale jego księgi w 6 wersecie. My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona. Wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr. To jest prawda o człowieku. Jest nieczysty, jest splugawiony w swoim naturalnym stanie i ludzka sprawiedliwość, wszystkie ludzkie sprawiedliwości są jak szata splugawiona. Nie ma tam nic dobrego. A nasza pewność zbawienia nie wynika z naszej splugawionej szaty, z naszych uczynków, ale wynika z tego, że mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, który jest skutecznym i jedynym przebłaganiem za nasze grzechy. Apostoł Paweł, kiedy pisał o pewności zbawienia w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w wersetach od 29 do 34, pisze: tych bowiem, których On, czyli Bóg, przeznaczył, przedtem znał, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakżeby nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Jest wielką radością, że Chrystus zasiadł po prawicy Boga w konkretnym celu, żeby wstawiać się za Tobą i za mną. Któż więc będzie oskarżał wybranych Bożych? Pyta Paweł. Kto tego dokona? Na pewno nie Chrystus, który nas usprawiedliwił. A oskarżyciel, szatan, został dzięki ofierze Chrystusa zrzucony z nieba i nie ma już przystępu do Bożego tronu. Już nie stawia się przed Nim i nie mówi: zobacz, tam jest taki człowiek. I o tym czytamy w Objawieniu. 12 rozdział, wersety od 10 do 11. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Ale oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. Nie umiłowali swojego życia. Umiłowali życie Chrystusa. Nie umiłowali swoich uczynków. Umiłowali Chrystusa i na Nim jest dzisiaj skupiony ich wzrok. To na Jego ręce patrzymy. To na Jego ofiarę spoglądamy i w Nim szukamy pomocy. I pomyślcie, że pod Bożym tronem nie ma oskarżyciela, ale po Jego prawicy zasiada Ten, który stawia się za Tobą i za mną dzień i noc, w każdej chwili. Po Bożej prawicy zasiadł nasz orędownik, nasz obrońca, nasz Pan, nasz Zbawiciel, nasz Oblubieniec, Jezus Chrystus. W tekście greckim użyto tutaj słowa parakletos. Zapewne to słowo kojarzy nam się jedynie z Duchem Świętym. Słowo to jest terminem, który był stosowany w sądownictwie wobec osoby wspomagającej, wezwanej do pomocy prawnej oskarżonemu w procesie. Było to określenie, które na polski by można dzisiaj oddać: obrońca, adwokat. Parakletos występował i przemawiał w imieniu oskarżonego. W angielskich tłumaczeniach Biblii termin ten często zostaje oddany po prostu jako adwokat. Ten, który staje w Twojej obronie. Chrystus jest naszym parakletem, naszym obrońcą, naszym orędownikiem. Ale zwróćmy uwagę, że Chrystus w Ewangelii Jana 14:16 określa Ducha Świętego jako innego parakleta, innego parakletosa. Pierwszym, najważniejszym, tym, który pierwszy przyszedł, jest Chrystus, który jest naszym obrońcą, który się za nami stawia. I Chrystus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale w wersetach 16 do 17 pisze, mówi: a ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki. Innego obrońcę, Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Rola Ducha Świętego jest pokazanie ci na Chrystusa jako tej twojej linii obrony. Duch Święty nie jest diabłem, który przychodzi ci powiedzieć: jesteś grzesznikiem, dla którego nie ma żadnego ratunku. On jest tym, który wskazuje ci na Chrystusa jako rozwiązanie twojego problemu z grzechem. Dlatego możesz w Duchu Świętym wołać: Abba Ojcze, dlatego w Duchu Świętym masz pewność zbawienia, dlatego w Duchu Świętym wiesz, w jaki sposób została rozwiązana sprawa nierozwiązalna, sprawa ludzkiej, upadłej natury. Zadaniem Ducha Świętego jest więc zwrócić nam uwagę na Chrystusa, na to, że On jest naszym obrońcą, naszym orędownikiem, który zasiadł i siedzi po Bożej prawicy i w którym mamy pewność zbawienia. Dlatego Pan Jezus też w 14 rozdziale Ewangelii Jana w wersecie 26 mówi: lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Wszystko. O powołaniu, o wybraniu, o moim celu życia tu na ziemi i o usprawiedliwieniu. Ale pierwszym obrońcą jest Chrystus. Chrystus jest naszym obrońcą prawnym. Duch Święty prowadzi nas do Chrystusa i wskazuje na Chrystusa. Chrystus stawia się za nami, broniąc nas. Nie przedstawia Ojcu listy naszych atutów, bo wszyscy zgrzeszyli i wszystkim brak Bożej sprawiedliwości, lecz powołuje się na swoją ofiarę, na swoje posłuszeństwo. Jest to zupełnie wystarczające. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale w wersecie 34 pisze: Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Zobaczcie, jaka wielka łaska spotyka lud Boży. Przed Bogiem, przed sędzią nie ma oskarżyciela. Został zrzucony. Lecz jest nasz obrońca, który nie dość, że wziął naszą karę na siebie, to jeszcze jest umiłowanym synem sędziego, który doskonale wypełnił już jego wolę. I obecna posługa Jezusa w niebie polega na modlitwie za tymi, którzy na mocy postanowienia Boga Ojca należą do Chrystusa. Modlitwa ta ma dwa bardzo ważne aspekty. Z jednej strony ma aspekt zapobiegawczy, wstawiennictwy oraz drugi leczący, orędowniczy, kiedy stawia się za nami, kiedy zgrzeszymy. Modlitwa, doskonałym przykładem chrystusowej modlitwy stawienniczej jest tak zwana modlitwa arcykapłańska, która została nam pokazana w 17 rozdziale Ewangelii Jana. I proszę, otwórzmy, nie będziemy czytali całej tej modlitwy, ale chciałbym wam zwrócić uwagę na kilka aspektów tej posługi chrystusowej. Po pierwsze, warto podkreślić, że ta posługa, posługa wstawiennicza, zapobiegawcza, która zachowuje nas dla Boga, nie jest dla wszystkich, ale jest jedynie sprawowana przez Chrystusa za swój lud. Zobaczmy werset 9, 17 rozdziału Ewangelii Jana. Za kim prosi Jezus? Jezus mówi, ja proszę za nimi, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi. I znów jest to wielkie wywyższenie, jeżeli masz świadomość, że Chrystus się za ciebie modli, za ciebie woła, że On wstawia się i wstawia się o konkretne rzeczy do swojego Ojca. To nie jest modlitwa uniwersalna za całą ludzkość, za zbawionych, potępionych, wybranych, odrzuconych. Jezus o co się modli? Werset 15. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Pierwsza rzecz, o którą prosi swojego Ojca, to jest, żebyśmy byli zachowani od złego. Nie należymy do władcy ciemności, ale należymy do władcy światłości i przeznaczona nam jest świętość, a nie grzech. Werset 17 zaś pokazuje, że mamy być poświęceni w prawdzie. Uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Chrystus modli się za swój lud, żeby ten trwał w Słowie Bożym i żeby ten był wykonawcą Słowa Bożego. Trzecia ważna intencja, o którą modli się zapobiegawczo Jezus, to jest 21 werset, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Modli się o jedność, która nie jest jednością ekumeniczną, wbrew poglądom, ale jest jednością, jaką On miał z Ojcem, Chrystus. Jednością w Słowie, jednością w poznaniu, jednością w prawdzie, jednością w doświadczeniu. I to jest fundament jedności. I o jedność nie trzeba zabiegać przez jakieś działania ekumeniczne. Ta jedność jest, kiedy ludzie się spotykają i mają tego samego ducha i wierzą w to samo słowo i przez tego samego Chrystusa zostali usprawiedliwieni i przez tego samego Ojca zostali wybrani. Werset 24 pokazuje nam na dwie inne prośby znów Jezusa. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. A gdzie on jest? Po prawicy tronu Bożego w niebie. Więc Chrystus modli się, abyśmy byli z Nim w niebie. I kolejna prośba, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Więc krótko, o co się modli Jezus? Byśmy byli zachowani od złego, byśmy byli poświęceni w prawdzie, byśmy byli jedno, byśmy byli z Nim w niebie i byśmy mogli oglądać Jego chwały. Wszystkie modlitwy Jezusa są zgodne z wolą Bożą, bo On jest Bogiem. I Bóg wysłuchuje i wysłuchał. I jest to wspaniała praca, którą Chrystus wykonuje dzisiaj za swój lud. Praca wstawiennicza, zapobiegawcza, która już daje gwarancję, że nie będziemy odrzuceni, ale to wszystko się zrealizuje w naszym życiu, gdyż jest to wolą Boga. I ze względu na nieustanne stawiennictwo, Jezus jest w stanie zbawić nas całkowicie i wiecznie. Prawda ta jest dobitnie podkreślana po wielokroć w liście do Hebrajczyków. Ja pozwolę sobie zacytować tylko jeden werset z tego listu, Hebrajczyków 7:25. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby stawiać się za nimi. Zawsze żyje, zawsze się stawia i jest po prawicy Boga Ojca i wykonuje to zadanie. Ale też Chrystus jest naszym orędownikiem. On jest tym, który wykonuje też pracę leczącą. To jest to orędownictwo. On jest naszym obrońcą. On jest naszym adwokatem w chwili, kiedy zgrzeszymy, w chwili, kiedy upadniemy. Jeśli grzech mógłby unieważnić zbawienie, wtedy szatan miałby powód do oskarżenia wierzącego w chwili, gdy ten dopuściłby się grzech. Ale już wiemy, że został zrzucony. Nie ma dostępu do Bożego tronu, żeby oskarżać wybranych Bożych. Przed tym tronem jest ten, który usprawiedliwia. I gdyby to nie było prawdą, to wtedy diabeł słusznie zabiegałby o wieczne potępienie dla nas, gdybyśmy nie mieli orędownika i na pewno zostalibyśmy potępieni. Tak samo jak pewne jest zbawienie dla wybranych Bożych, tak samo jest pewne potępienie dla tych, którzy nie są wybranymi Bożymi. Jedna i druga rzecz jest pewna, niezmienna i oczywista. A co robi Chrystus? Jak oręduje za nami? Jak się stawia? Jak nas usprawiedliwia? Chrystus wskazuje na swoje dzieło dokonane na Golgocie. On raz na zawsze pokonał śmierć i grzech. On usunął winę wszystkich naszych grzechów, tych popełnionych przed nawróceniem i tych popełnionych po nawróceniu. On w zupełności wystarczy, aby oddalić wszelkie oskarżenie, aby usprawiedliwić w zupełności. Jeśli jakiś grzech mógłby przekreślić zbawienie, w rezultacie czego wierzący mógłby utracić to zbawienie, oznaczałoby to, że śmierć Chrystusa nie objęła tego grzechu, nie była w stanie z niego oczyścić, że była niedoskonałą ofiarą złożoną na Bożym ołtarzu. Nauka taka jest jawnym bluźnierstwem, gdyż jest podeptaniem ofiary Jezusa Chrystusa, poniżeniem naszego Pana i stwierdzeniem, że ofiara ta nie była lepsza od ofiary z kozłów i z baranów, że nie była doskonała i nie została przyjęta przez Boga Ojca. Nauczanie apostolskie uznałoby taką naukę za herezję. I taki człowiek zostałby wyłączony poza nawias Kościoła apostolskiego. Pamiętacie, jak Jan w pierwszym rozdziale pisze, że po to zwiastują naukę, po to, żeby mieć społeczność. Jeżeli ktoś odrzuca mojego Pana, depcze jego ofiarę, nie możemy mieć społeczności jako Kościół. Nauczanie apostolskie było skoncentrowane na Chrystusie i na tym, że w Nim mamy zupełną pewność zbawienia i usprawiedliwienia. Apostoł Paweł nauczał o Chrystusie w liście do Rzymian w 3 rozdziale, wersety 25-26. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej sprawiedliwości. Przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Dlatego też Jan podkreśla ważny ważny przymiotnik, który określa Chrystusa, sprawiedliwy. Ten, który usprawiedliwia i ten, który ma moc usprawiedliwiać. Jeśli by jednak ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Jeżeli ten Jezus nie jest w stanie oczyścić mnie i uczynić mnie sprawiedliwym, to nie jest sprawiedliwy. Wiecie, są rzeczy, w których dzisiaj podchodzę liberalniej niż jeszcze niedawno, które nie mają znaczenia do zbawienia, ale jeżeli chodzi o pewność zbawienia, staje się coraz bardziej radykalny. Bo widzę, jak ta nauka jest ważna w Chrystologii, jak jest ważna w znaczeniu Chrystusa, Jego boskości, doskonałości, Jego równości Ojcu. Jeśli mówimy, że Chrystus nie usprawiedliwia raz na zawsze skutecznie, to kogo czynimy z Chrystusa? Kozła? Barana? Efemonki? Bo tak to ostatecznie się okazuje. Apostoł zaś Jan pisze w drugim wersecie drugiego rozdziału naszego listu, który czytamy, i on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. W tym samym liście, trochę dalej, w czwartym rozdziale, w wersecie 10 znajdziemy: na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Chrystus jest przebłaganiem. I nie trzeba tej ofiary powtarzać, bo została przyjęta i jest doskonała. Chrystus jest zakończeniem przymierza uczynków, bo to przymierze w zupełności wypełnił, więc mój uczynek nic nie może mi dać, dobrego ani złego. Również sam Chrystus podkreślał wagę swego posłannictwa i podkreślał, że nie utraci nikogo spośród tych, których dał mu Ojciec. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w wersetach 38-40 czytamy ważkie słowa Chrystusa. Stąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Każdy więc, kto wierzy w Jezusa jako Chrystusa, wierzy, że On jest Synem Bożym, wierzy, że On jest tym doskonałym przebłaganiem za nasze grzechy, ten nie zostanie zgubiony czy zagubiony przez Chrystusa, gdyż nie jest to wolą Ojca. A nie może nic się zdarzyć, co nie jest wolą Ojca, lecz zostanie wskrzeszony w dniu ostatecznym. Obietnica ta dotyczy wszystkich, których Chrystus otrzymał od Ojca, a nie tylko tych, którzy wierzą i wytrwają, którzy posiadają jakąś nadcechę i są prawie, a może nawet zupełnie swoimi współzbawcami. Zbawienie całkowicie leży w rękach Chrystusa. Nie w naszych. Jeżeli popełnisz grzech i nie zwrócisz się do orędownika, do swego obrońcy, do swego adwokata, do tego, który cię usprawiedliwił i więcej, poniósł karę za twój grzech, to choćbyś nie wiem co robił, tylko będziesz dalej brnął w grzech, bo będziesz odrzucał Chrystusa i Jego ofiarę będziesz deptał. A Słowo Boże mówi, za to nie ma przebłagania. Chrystus wyraźnie mówi, ja wskrzeszę. I wolą Ojca jest, żeby nic nie zginęło co mi zostało dane. Tak więc każdy, kto wierzy w Chrystusa, nie zostanie zagubiony. I każdy ma pewność w Chrystusie, nie w sobie. I każdy wywyższa imię Chrystusa, a nie swoje imię, bo wie, że ludzkie imię jest jak gnój, pełne obrzydliwości, smrodu i nie ma tam ani odrobiny świętości w ludzkim postępowaniu, w myśleniu, działaniu. I zobaczcie, że kiedy Jan Chrzciciel zobaczył Chrystusa, mamy to w Ewangelii Jana 1,19, mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Wierzymy w to? Przyszedł baranek, żeby załatwić sprawę grzechu raz na zawsze. Jego krew została przelana, ciało wydane, żeby złożyć siebie w ofierze. I tak jak Jan Chrzciciel postrzegał Chrystusa, tak ma go postrzegać każdy wierzący człowiek. I powiem więcej, każdy wierzący będzie go tak postrzegał. Bo Duch Święty, który też jest parakletosem, też jest obrońcą, też jest pocieszycielem, też jest adwokatem, wskazuje ci w czasie grzechu na orędownika, którym jest Chrystus. I na rozwiązanie w nim, a nie w tobie. I mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Chrystus jest bowiem tym i jedynie On jest tym, który gładzi grzech. Prawda o tym, że Chrystus umrze za lud Boży, została nawet podkreślona przez tych, którzy Go zabili. Zobaczmy Ewangelię Jana. Jedenasty rozdział. I ważne słowa, które tam padają. Jedenasty rozdział, wersety od 49 do 52. A jeden z nich, Kajfasz, który był tego roku najwyższym kapłanem, powiedział do nich: wy nic nie wiecie. I nie bierzecie pod uwagę, że pożytecznie jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, a żeby cały ten naród nie zginął. A nie mówił tego sam od siebie, ale będąc tego roku najwyższym kapłanem, prorokował, że Jezus miał umrzeć za ten naród. A nie tylko za ten naród, ale też po to, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. Wy nic nie wiecie, jeżeli mówicie, że tego nie zrobił, że nie umarł za swój naród, za swój lud, że nie zjednoczył wszystkich pod tronem Bożym, że nie usprawiedliwił. Mówi to faryzeusz. Mówi to człowiek, który był daleki od Chrystusa. Ale na potwierdzenie tego, kim Chrystus jest. Chrystus rzeczywiście umarł za cały naród, za cały lud Boży, żeby zjednoczyć to, co z Żydów i pogan, żeby to usprawiedliwić, że był jeden Boży Izrael. Umarł po to, abyśmy my nie umarli drugą śmiercią z powodu naszych grzechów. Dlatego jest dzisiaj naszym obrońcą. Dlatego zasiada po prawicy tronu Bożego. I dlatego my jako dzieci Boże mamy do Niego przychodzić. U Niego szukać pomocy, na Niego patrzeć i pamiętać, że On jest przebłaganiem za nasz grzech. Prawda o Bożym usprawiedliwieniu, zapowiedź sprawiedliwego sługi, tego, który usprawiedliwi wiarę, była już wyraźnie zapowiedziana przez usta proroków Starego Testamentu. Izajasz w 53 rozdziale, w wersecie 11 pisze: udręki swojej duszy ujrzy owoc i nasyci się. Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. To o Chrystusie. Również o Chrystusie czytamy w Księdze Izajasza w 42 rozdziale, w wersetach od 1 do 7. Oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza. Dałem mu swojego ducha, on przyniesie narodom sąd. nie będzie wołał, ani się wywyższał, nie będzie słuchać jego głosu na ulicy, trzciny nadłamanej nie złamie, a knota trącego nie zagasi, wyda sąd według prawdy, nie ustanie, ani się nie zniechęci, dopóki nie utrwali sądu na ziemi, a jego prawa będą oczekiwać wyspy. Tak mówi Bóg, Pan, który stworzył niebiosa i je rozpostarł, który rozszerzył ziemię i to, co się z niej rodzi, który daje tchnienie ludziom mieszkającym na niej i ducha tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, wezwałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Będę Cię strzegł i dam Cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodów, abyś otwierał oczy ślepym, wyprowadzał więźniów z ciemnicy i z uwięzienia tych, co siedzą w ciemności. I to jest prawda Boża, że Chrystus jest naszym przymierzem, że On rzeczywiście nie nadłamie trzciny nadłamanej, że On tego knota, który tli się, ledwo nie zagasi. On przychodzi, żeby uwolnić, żeby usprawiedliwić, żeby rzeczywiście wstawić się za swoim ludem przed swoim Ojcem. I On się stawia i stawiać się będzie. Cel życia i śmierci Jezusa został też bardzo wyraźnie przedstawiony Józefowi, mężowi Marii, gdy ten zastanawiał się nad jej opuszczeniem. W Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale, w wersetach od 20 do 23 czytamy: A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego i urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka. Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, co się tłumaczy Bóg z nami. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechu. On uwolni. On zawrze nowe przymierze. Przymierze łaski, gdzie gwarantem jest Bóg. Wszystkiego. Gwarantem praw, ale i obowiązków, że On to wszystko wypełnił i zrobił. Chrystus przyszedł na ten świat, aby zbawić swój lud od grzechów. Aby być dla tego ludu przymierzem i gwarantem przymierza. Przymierze syjońskie było niezwykłe, bardzo piękne i bardzo dobre, ale miało słaby punkt. Tym punktem było, że człowiek musiał je wypełnić. Nowe przymierze w Jezusie nie ma słabego punktu, bo Chrystus je wypełnił raz na zawsze. I On rzeczywiście nie niszczy słabego, ale to podnosi, buduje, wzmacnia. On stawia się za nami przed Ojcem. Dlatego w sytuacji, kiedy byś zgrzeszył, kiedy byś upadł, biegnij do Chrystusa. Wyznawaj Mu swoje grzechy. Bo On jest wierny, sprawiedliwy. I u Niego szukaj pomocy. Spójrz na Chrystusa, spójrz na Jego miłość. Zobacz, co zrobił dla Ciebie na krzyżu Golgoty. Zobacz, jak się uniżył, przychodząc w ciele tu na ziemi, jak został wydany w ręce tych, których stworzył. Zaufaj Chrystusowi. Wspomnij może apostoła Piotra, który co prawda wyparł się Zbawiciela. Ale kiedy Pan spojrzał na niego, a on przypomniał sobie jego słowo, wtedy gorzko zapłakał. I pamiętaj, że nikt nie jest w stanie wyrwać Cię z ręki Bożej. Pamiętaj, że jesteś dzieckiem Bożym i że już nie jesteś okryty szatą, która jest splugawiona, szatą swoich uczynków, ale że zostałeś odziany w szatę sprawiedliwości Chrystusowej, której nic nie jest w stanie zabrudzić, niszczyć, ani w jakikolwiek sposób doprowadzić do jej rozdarcia. W chwili grzechu i upadku nie słuchaj diabła, nie słuchaj jego popleczników, bo oni ci dadzą sznur i powiedzą: idź i jak Judasz się powieść. Bo nie ma dla ciebie, człowieku, nadziei. Ale idź do Chrystusa, bo On jest twoim obrońcą, On jest jedynym przebłaganiem za twój grzech, którego się dopuściłeś. I pamiętaj, jeśli byś zgrzeszył, masz orędownika, masz obrońcę, adwokata u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, i On jest przebłaganiem za twój grzech, i On jest gwarantem twojego zbawienia, nie ty. Amen.